Pana Bogu, bracia i siostry, witam Was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Kończy się okres weekendu majowego. Kończymy ten długi, dla niektórych dłuższy weekend, dla niektórych może krótszy. I jak to się mówi, czas wracać do rzeczywistości. Niektórzy mogą się pogubić, jaki jest dzień tygodnia w ogóle. Czy mamy sobotę, czy piątek, czy czwartek, czy to już niedziela przyszła, już się spotykamy na nabożeństwie. I tak się mówi, że czas wracać do rzeczywistości, ale my ze Słowa Bożego wiemy, że wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tak czytamy w Słowie Bożym. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, że wyrywam coś z kontekstu, bo to jest w kontekście tego, żeby nikt nas nie oceniał z powodu pokarmu, z powodu naboju, z powodu świąt, nowiu i tak dalej. Ale Słowo Boże mówi, ja bardzo kocham to wyrażenie, że rzeczywistością jest Chrystus. I my tego tutaj, wierzę, że doświadczamy. Chcemy tego doświadczać coraz więcej. Że naszą rzeczywistością, że to, co widzimy wokół nas, to są cienie tego, co nadejdzie. To jest cień tego, co jest prawdą. I ten, kto spotkał Jezusa Chrystusa na swojej drodze, ten to rozumie, co to znaczy, że On jest rzeczywistością. Że inne rzeczy znikają przy tym. I na początek nabożeństwa będziemy śpiewać pieśń o tytule W mojej pamięci. Jej nie ma w mojej pamięci tej pieśni, ale pastor kojarzy tą pieśń. I będziemy właśnie też w tej pieśni wyrażać tą prawdę o tym, że rzeczywistością jest Chrystus, że ten, kto spotkał Chrystusa na swojej drodze, to ten może powiedzieć, tak jak będziemy też w pierwszej zwrotce śpiewać, że Jezus, Zbawiciel mój, Pan, moje życie, już zgubna nie grozi mi to. I potem w refrenie też będziemy śpiewać o tym, że niebiański blask wypełnił naszą duszę. Życzę Wam, nam, żeby to nie było tylko zaśpiewane, ale żeby to było rzeczywistością, żeby to była prawda, że taki blask nas wypełnia. Powstańmy proszę, pomodlimy się na początek tego nabożeństwa. Chciałbym, żebyśmy też zauważyli, ci, którzy nie zauważyli, że w drugim rzędzie brat Dariusz powrócił i bardzo się z tego cieszymy. I też chciałbym, żebyśmy w tej modlitwie na początek nabożeństwa nie zapomnieli wyrazić wdzięczności Bogu, że chociaż było wiele łez, bólu, to wierzymy, że to ku dobremu i też dostrzegamy Jego łaskę. Więc za to dziękujmy. Poprośmy Pana Boga, żeby nas prowadził dzisiaj podczas tego nabożeństwa. Tak, Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś rzeczywistością. Dziękuję Ci za to, że ja mogłem Ciebie spotkać na mojej drodze, Panie, i uwielbiam Ciebie za to, jak wspaniałym Bogiem jesteś. Uwielbiam Ciebie za Twoją łaskawość, którą dostrzegam każdego dnia. Dzisiaj chcę Ci dziękować za to, że możemy być na tym miejscu, że możemy spotkać się w gronie ludzi rozmiłowanych w Tobie, Panie. Dziękuję Ci za to. I szczególnie chcemy Ci dziękować za to, że brat Darek też jest dzisiaj z nami, że powrócił na to miejsce, Panie. Dziękuję Ci, że Ty pomogłeś mu wytrwać w tym bólu, że pomogłeś mu doczekać do tej operacji. Dziękujemy Ci dzisiaj za lekarzy, którzy się nim zajęli. Dziękujemy Ci za to, że może tutaj stać na tym miejscu, Panie. Wyznajemy, że to jest wyraz też Twojej łaski, Panie. Przyjmujemy też tą lekcję z wdzięcznością. Dziękujemy Ci za to, że Ty prowadzisz. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty podnosisz z bólu, że Ty podnosisz, Panie, z choroby. Dziękuję Ci, że Ty podnosisz też tych, którzy mają się źle w tej sferze psychicznej, którym jest smutno, którzy nie widzą sensu w życiu, Panie. To Ty, kiedy spotkamy Cię na naszej drodze, kiedy stajesz się naszą rzeczywistością, to wszystko przemieniasz. I za to Ciebie dzisiaj uwielbiamy. Tej niedzieli, Panie, chcemy Cię wywyższać. I teraz też chcemy zaśpiewać tą pieśń na Twoją chwałę. Prosimy Ciebie o to, żebyś prowadził nas podczas tego nabożeństwa. Amen.
na Tobie możemy polegać, Panie. Czyli tutaj na Tobie polegamy, to my, Panie, nie upadniemy, Panie. Ty nam dajesz siły, Boże. Dziękuję Ci za to, że mogę Ciebie znać, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie podnosisz, że ja upadam. Dziękuję Ci za to, Panie, że mogę Tobie ufać i wierzyć w to, że wszystko, co Ty mówisz, Panie, do mnie w swoim słowie, Panie, to jest prawda. Bądź ulubiony, Panie, bądź wyrzeczony na tym miejscu. Aleluja.
Wszelkie
się przed chwilą, że może nie rozumiemy, co to znaczy naprawdę, kiedy Jezus przychodzi do naszych serc, kiedy spływa jak deszcz, ale wołamy przyjść jak deszcz. I chcę, żebyśmy teraz zawołali do Pana, do Ducha Świętego, on przyszedł na to miejsce. Jezu, Duchu Święty, przyjdź do nas, napełnij nas, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Ciebie jak wiosennego deszczu, który ożywia, Panie, który podnosi, który umacnia, który to, co jest suche, Panie, napełnia i ożywia, na nowo daje życie, Panie, tak jak te zeschłe kości, które są w przypowieści, w proroctwie, Panie, które ożyły, Panie. My tak potrzebujemy, Panie, ja potrzebuję w moim życiu tak Twojego ożywienia, Panie, na nowo, Twojego umocnienia, Twojego posilenia, Panie, Twojego wzmocnienia, Panie, Twojego prowadzenia, Boże. Przychodź w moje życie, Panie, umacnij mnie, Panie, prowadź mnie swoim duchem, Boże. Ja Ciebie potrzebuję, Panie, wyznaję tego do dzisiaj, Boże, tutaj razem w swoim kościołem, Panie. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego działania, potrzebujemy widzieć Twoje działanie, Panie, wśród nas, Boże. Bądź tutaj, działaj, Panie. Chcemy słyszeć Twój głos, Panie, tutaj, na tym miejscu, Boże.
Oh!
Panie, prosi się o to, żeby mógłbyś odblaskiem Twojej świętości na co dzień. Panie, żeby nie było takich chwil, takich dni, kiedy tego nie widać, Panie. Chcę, Panie, prosić Cię o to, żeby na co dzień, Panie, Twoja obecność, Panie, we mnie była widoczna, Boże. Chcę o to Cię prosić, żeby był tak napełniony, Panie, żeby się nie dało tego nie zobaczyć, Panie Jezu. Proszę Cię o to z całego serca, Panie. Proszę Cię o to dla każdej osoby, która tutaj jest, Panie. Żebyś, Panie, napełnił, Panie. Żeby Twoje, Panie, życie w nas było owocnym życiem, Panie. Żeby było widoczne, Panie. Żeby było widoczne na zewnątrz, Panie. Żeby nie było tylko takie, kiedy próbujemy to ukrywać, Panie, przed światem. Bo tego się nie da ukryć, Boże. Proszę Cię o Twoje działanie w moim życiu, Panie. Amen.
Jest coś przyjemnego w widoku ucieszonych ludzi. Lubimy ten moment, kiedy na twarzy człowieka, z którym mamy do czynienia, pojawia się zadowolenie, taka chwila uciechy. Dlatego dziecko sprząta mieszkanie, żeby mama się ucieszyła. Chłopak niesie bukiecik kwiatów, żeby ona się ucieszyła. Dlatego przygotowałaś sałatkę dzisiaj, żeby bracia i siostry się ucieszyli po nabożeństwie. Jednak nie każde nasze zachowanie jednakowo wszystkich cieszy. Może się zdarzyć, że jedni się ucieszą, a drudzy się rozzłoszczą, zasmucą. Gdy Piotr głośniej uderzy w bębny, jedni się ucieszą, ale drudzy złapią się za uszy, prawda? Gdy 5 lat temu przejęliśmy tę nieruchomość, zaniedbaną bardzo, sporo ludzi się ucieszyło, ale słyszałem, że pewna pani poszła do rady dzielnicy z wielką pretensją, jak można było tak piękny dwór oddać jakiejś sekcie. Mamy w Biblii wiele takich sytuacji, że jedni się ucieszyli, a inni się rozzłościli. Gdy Nehemiasz przybył z pełnomocnictwami, aby odbudować mury Jerozolimy, to wielu ludzi bardzo się ucieszyło, bo było im tam bardzo źle żyć w takich trudnych warunkach. Kiedy natomiast Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa amonicki, usłyszeli o tym, bardzo im się to nie podobało, że przyszedł człowiek, który będzie zabiegał o dobro synów Izraela. Czytamy w 1 rozdziale Księgi Nehemiasza. Jedni cieszyli się, inni byli źli. Kilka dni temu moje myśli na tyle zahaczyły o 3 zdania z Ewangelii Marka, że dzisiaj spędzimy przy nich czas kazania. Ewangelia Marka, rozdział 14, 10 i 11 werset. Wówczas Judasz Iskariot, 1 z 12, odszedł do arcykapłanów, aby go im wydać. A oni, gdy to usłyszeli, ucieszyli się i obiecali dać mu pieniądze. Wtedy on zaczął szukać dogodnej sposobności wydania go w ich ręce. Przyjrzyjmy się postaciom, które występują w tym krótkim tekście. Przede wszystkim mam tę przyjemność dzisiaj przedstawić wam osobę Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana. On jest tu w naszym tekście. Jest to Syn Boży, który zostawił chwałę nieba, przyjął postać człowieka i postanowił złożyć samego siebie w ofierze za grzech świata, aby tych, którzy w Niego uwierzą, pojednać z Bogiem. Wspaniała postać. Najwspanialsza, jaką my znamy, jaką możemy wymienić. Jezus Chrystus. Jezus, co znaczy z hebrajskiego Jahwe zbawia. Doskonały. Nie popełnił żadnego grzechu. Nigdy nie zawiódł Ojca. Ojciec aż 3-krotnie z nieba potwierdzał swoje poparcie dla Jezusa chodzącego po tej ziemi. I pozwólcie na cytat ze świadectwa apostoła Piotra, które znajdujemy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich w 37 wersecie, gdy mówił w domu Korneliusza: wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Bracia i siostry, On, Jezus Chrystus, oddał za nas swoje życie, poniósł śmierć, aby dać nam dar życia wiecznego. Czy może być dla nas ktoś ważniejszy, ktoś bardziej godny chwały, godny uwielbienia, godny naszej uwagi, godny oddania naszego serca Jemu? Nie ma nikogo takiego jak Jezus. Jezus jest tutaj w naszym tekście jako jedna z postaci, o których dzisiaj będziemy mówić. Są też arcykapłani. Faktycznie są to ludzie jakby na przeciwległym biegunie niż Jezus. O dziwo, bo skoro to religijni przywódcy narodu, to można byłoby się spodziewać, że oni będą bardzo blisko Jezusa. Tak przynajmniej powinno być, jednak nie. Byli to faktyczni przywódcy Izraela nie tylko w sensie religijnym, bo chociaż z natury rzeczy powinni się zajmować tylko pismem, tylko posługą duchową dla Izraela, to oni byli bardziej po stronie władzy, po stronie pieniędzy, po stronie wywierania wpływu, prestiżu społecznego. Jakoś tak to jest z tymi duchownymi, że biorą się za posługę duchową, a często kombinują i myślą bardziej po tej stronie władzy, polityki, pieniędzy. Arcykapłani, ale też w naszym tekście jest Judasz. Radzę, żebyśmy ten tekst mieli otwarty przed sobą, to łatwiej będziemy współpracować. Jest Judasz. On gdzieś jest po środku. Sam nie wie, z kim jest. Podjął kiedyś decyzję, by przyłączyć się do Jezusa. Został powołany na ucznia. Przeżywał ten okres chodzenia z Jezusem przez 3 lata. Były to lata bardzo dynamiczne. Ciągle się przemieszczali, ciągle działo się dużo rzeczy wokół Jezusa. Ale też jednocześnie nosił w swoim sercu, jak świadczy Pismo Święte, miłość do pieniędzy. Ciągle nie wyzwolił się od tej skłonności, od tej ciągotki do pieniędzy. I z tego powodu przeżywał nieraz rozczarowanie, patrząc na to, jak Jezus podchodzi do kwestii pieniędzy, do kwestii materialnych, że nie myśli, żeby sobie wybudować dom, że nie myśli, jakby to się ustawić w życiu, jakby przejąć władzę. Był rozczarowany Jezusowym podejściem do spraw materialnych. Judasz był jednym z 12. Jeden z 12. To bardzo ważna pozycja, gdy chodzi o Chrystusa Pana, Królestwo Boże, służbę Bożą, to bardzo ważna pozycja. Jak ktoś w Izraelu był jednym z 70, to znaczy, że był parlamentarzystą, był członkiem Sanhedrynu. To była ważna pozycja w narodzie. Ale być jednym z 12 to coś o wiele, wiele więcej. Bo jak wiecie, tych 12 pozostanie na wieki wieków jako postaci znaczące. Ważne było być, jest być w gronie 12. On należał do 12. Łukasza Ewangelia mówi w Jana w 12 rozdziale, jeden z uczniów jego. Więc miał wspaniałą pozycję. Był jednym z jego uczniów. Czy w takim razie to, co o nim tutaj czytamy, może dotyczyć również mnie i ciebie? No skoro mowa o uczniach, wprawdzie nie jestem jednym z 12, ale jestem jego uczniem i ty też. Więc to, co będziemy czytać, co dzisiaj będziemy rozważać, traktujmy trochę albo całkiem osobiście, żeby się zastanowić, na ile historia Judasza może się i nam przytrafić. Czytaliśmy, że Judasz odszedł. Był w gronie 12, był przy Jezusie, I czytamy, że odszedł. Gdy dzisiaj mówi się, że ktoś odszedł, to zaraz myślimy, że na cmentarz, że odszedł na wieki wieków, odszedł z tego świata. Bynajmniej Judasz nie odszedł z tego świata. On odszedł od Jezusa. Judasz poszedł, jak inna Ewangelia mówi. Poszedł sobie. Dlaczego? Co się stało? W Ewangelii Jana czytamy w 13 rozdziale, że diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania Jezusa. To dlatego on poszedł. Zostawił i Jezusa, i Jego uczniów. Czasem nam się zdarza, że gdy odchodzimy, to mówimy, ja nie odszedłem od Jezusa, ja odszedłem tylko od tego zboru, który mi się nie podoba. W przypadku Judasza nie było tak, że on odszedł od 12, odszedł od uczniów, ale został z Jezusem. W jego przypadku tak się stało, że jak odchodził od Jezusa, to odchodził od uczniów, to odchodził też od Jezusa. Poszedł sobie. Gdzie poszedł? Poszedł do arcykapłanów, do naczelnych kapłanów, jak inny przekład mówi. Zastanawiałem się, czy Judasz nie wiedział, kim byli ci arcykapłani i co myśleli o Jezusie, jego mistrzu? Wiedział, wiedział. Właśnie dlatego, że wiedział, poszedł do nich. Bo gdyby nie wiedział, czym żyją ci ludzie, jaki mają stosunek do Jezusa, to by do nich nie poszedł. Poszedł do nich, bo wiedział, że trafi w ich oczekiwanie, że to, co mu zaczęło chodzić po głowie, to, co mu zaczęło tam gdzieś świdrować w sercu, spodoba się tym ludziom. Jakoś nie potrafił trafić w oczekiwania Jezusa, gdy chodził z Jezusem. Gdy na przykład potem, gdy pewna kobieta stłukła flakonik drogocennej maści i namaściła nim Jezusa, gdy się odezwał, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim, jakoś tym zdaniem nie trafił w oczekiwanie Jezusa. Jezus nawet powiedział, zamknij się. Nie rób przykrości tej kobiecie, bo Jezus wiedział, że Judasz mówiąc to nie troszczy się wcale o ubogich, tylko że mu kasa po głowie chodziła i nosił ich wspólną kaskę i gdyby te 300 denarów trafiło do tego woreczka, to by miał z czego podbierać. Ja tego nie wymyślam, tak Biblia mówi, że on podbierał, że defraudował wspólne pieniążki. Poszedł do arcykapłanów i podzielił się z nimi swoimi myślami i trafił w dziesiątkę. To była zdrada. To, co zrobił Judasz, bardzo zasmuciło Pana. Wywołało w jego sercu wielki smutek. Myślałem, czy Judasz pomyślał, jaki ból zada Jezusowi, idąc do arcykapłanów? Jak myślicie? Zastanawiał się nad tym. Jego mistrz, który go wybrał, powołał, uznał za swego. 3 lata uczył go, a on odszedł od niego i poszedł do wrogów, do ludzi źle nastawionych do Jezusa. W Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale czytamy, że on się sprzeniewierzył służbie i posłannictwu. Sprzeniewierzył. Sprawdźcie sobie w słowniku, co znaczy sprzeniewierzyć się. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale czytamy, Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Tutaj Ewangelia oddaje tę atmosferę serca Jezusowego w związku ze zdradą Judasza. To musiała być wielka przykrość dla Pana, skoro czytamy o nim, że on był wstrząśnięty do głębi. Własny uczeń, 1 z 12, z najbliższego grona. To zadało ból Jezusowi. Jezus był bardzo smutny, wstrząśnięty. A arcykapłani? A arcykapłani, co o nich czytamy? Że oni się ucieszyli. Judasz jak przyszedł do nich i wypowiedział te swoje myśli, jaki ma plan, jak co kombinuje, to na ich twarzach pojawiło się takie zadowolenie, taka ulga, taka uciecha. Może nawet dzika radość. Ła! Wreszcie, ale tegośmy się nawet nie spodziewali. Ale sprawy przybrały obrót. Uczeń Jezusa, chrześcijanin byśmy dzisiaj powiedzieli. Członek zboru byśmy dzisiaj powiedzieli. Może nawet starszy zboru byśmy dzisiaj powiedzieli. No tak, jeden z 12 to była pozycja. I on przyszedł do nas. Do nas, do świata przyszedł i razem z nami chce zakombinować przeciwko Jezusowi. Tu jest greckie słowo, które znaczy cieszyć się, radować się, być wesołym. To słowo występuje w Nowym Testamencie aż 72 razy. To słowo nie jest wartością samą w sobie, czyli ten stan radości, tej uciechy nie jest wartością pozytywną samą w sobie. Niektórzy tak uważają, że najważniejsze, aby w życiu się radować i się cieszyć. I że to jest nadrzędna wartość, aby mieć fun, aby mieć radość. Chrześcijanin powinien być zawsze mieć radość, zawsze się powinien cieszyć, bo traktują ten stan emocjonalny zawsze jako dobro. Tymczasem, jak wynika z naszego tekstu, można się cieszyć też ze złych pobudek, jak arcykapłani na ofertę Judasza. I czy taką radość, taką uciechę nazwalibyśmy dobrą, pozytywną? No, coś nam tu nie pasuje. Tak, cieszyć się i radować to wspaniały stan serca i umysłu, jeżeli jest to radość w Panu, jeśli jest to radość dobra, z dobrych rzeczy. To tak, jak najbardziej, tak trzeba, to pięknie. Ale istnieje też radość zła, radość demoniczna, byśmy powiedzieli. I takiej radości, o, niech Bóg nas uchowa od tego, takiej radości nie powinniśmy przeżywać. Powinniśmy jej nawet unikać. Arcykapłani, jak przeczytaliśmy, obiecali Judaszowi dać pieniądze. Oni się ucieszyli z jego oferty i nie chcą za darmo. Oni nawet są gotowi za tę swoją dziką radość zapłacić. Obiecali dać mu pieniądze. Zaproponowali coś, za czym on ciągle się rozglądał, o czym ciągle myślał, bo on kochał pieniądze. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. Arcykapłani szybko się zorientowali, na czym może mu zależeć. Wywąchali, co temu człowiekowi tam w główce świta, o czym on myśli, i mu podsunęli 30 srebrników. On zresztą jasno też zakomunikował, że on nie przyszedł tak dla idei Jezusa wydać. Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Tak powiedział. I obiecali dać mu pieniądze. Oni zaś, jak Mateusza czytamy, wypłacili mu 30 srebrników. Dreszcz przechodzi nam po plecach, że można za srebrniki, za pieniądze wydać, już nie mówię, że tylko przyjaciela, kogoś bliskiego, ale Zbawiciela, ale Syna Bożego, ale Mistrza, Nauczyciela. I oto ostatnia fraza naszego tekstu mówi, czym zajął się Judasz w ostatnich dniach swojego życia. Należał do ścisłego grona uczniów. Mógł bardzo rozwinąć się duchowo. Mógł nasiąknąć Jezusem, nabrać Jego charakteru, stać się jak Jezus. 3 lata, dzień w dzień, będąc ze swoim mistrzem, to można przecież naprawdę sporo wziąć, dać się urobić, dać się przemienić. Mógł, a on osiągnął odwrotność celu. Pod koniec życia skupił się na tym, jak zdradzić Jezusa. nie jak naśladować, ale jak zdradzić. Wtedy on zaczął szukać dogodnej sposobności wydania go w ich ręce. Przeczytaliśmy. I z czego Judasz zasłynął, i to na zawsze? Z tego, że był uczniem Jezusa? Przede wszystkim zasłynął z tego, że go wydał. Mateusza, który go też wydał, Łukasza, który został zdrajcą, Dzieje Apostolskie, który był przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa. Judasz zasłynął, minęło 20 wieków i my dzisiaj wiemy, że Judasz to zdrajca Jezusa. A był uczniem, a chodził z Jezusem, a miał swoje wspaniałe 3 lata, w których mógł tak wiele przeżyć z Jezusem i stać się Jego wyznawcą na zawsze, na amen. Niestety zasłynął z tego, że zrobił coś, co ucieszyło przeciwników Jezusa, a wstrząsnęło, zasmuciło Pana Jezusa. Trzeba by było jakąś lekcję wziąć z tej przykrej historii. Masz świadomość, że należysz do grona uczniów Jezusa? Jeśli nosisz w sercu takie myśli, takie przekonanie nawet, może nawet wyznanie masz na ustach, że jesteś uczniem Jezusa, to posłuchaj tego, co dzisiaj mówimy. Przejmij się tym, co mówimy. Bo każdy uczeń Jezusa powinien sobie rozważać w sercu historię Judasza. Każdy powinien brać to pod uwagę tutaj i teraz, w swoim życiu. Rozważa się on nie tylko jako historię sprzed 20 wieków, ale ona jest po to w Ewangelii, żebyśmy my dzisiaj tutaj, współcześni uczniowie Jezusa, mieli na względzie, że to, że się jest uczniem Jezusa, nie znaczy, że nie można się zachować tak jak Judasz. W jakim celu Jezus nas wybrał? Powołał ich 12, czytamy w Marka w 3 rozdziale, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Po to on wybrał wtedy swoich uczniów i po to wciąż wybiera z tego świata dzisiaj uczniów. Wybiera nas i czyni nas uczniami. I mamy być jego uczniami. I taka jest jego wola, by każdy, kogo on wybiera, kogo on pociąga, stawał się jego uczniem. A celem tego uczniostwa, przynależenia do Jezusa jest to, abyśmy, jak czytamy w Kolosan 1:10, postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga. To jest nasze przeznaczenie, byśmy się stawali podobni do Jezusa Chrystusa, byśmy w każdym czynie podobali się Jemu, żeby On, gdy na nas patrzy, mógł się ucieszyć, że ma Ewę, że ma Aleksandra, że ma Joannę, że ma Danutę i po kolei wszystkich bym mógł wymieniać. Jezus chce się ucieszyć, patrząc na zachowanie swoich uczniów dzisiaj. Czy wiemy, co sprawia radość Panu, a co cieszy Jego wrogów? Czy mamy świadomość, co jest miłe dla Pana Jezusa, a co może Go zasmucić? Jak można dzisiaj ucieszyć Pana? Jak? Jeśli pojawi się grzech w naszym życiu, że się opamiętamy z naszych grzechów. To go ucieszy, bo jego smuci to, że ulegamy grzechowi, chociaż on przyszedł, aby nas zbawić z naszych grzechów. I mamy wolność w nim, i mamy załatwioną sprawę, tylko trzeba z niej skorzystać. Sprawa jest już załatwiona, trzeba tylko przyjść, trzeba tylko zrobić konkretne kroki. Jak możesz dzisiaj ucieszyć Pana, że się ukorzysz przed Nim, że w Niego uwierzysz, że przyjmiesz Jego dar. Nie ma lepszego sposobu na to, by ucieszyć Pana Jezusa, niż to, że skorzystamy z tego daru, który On okupił swoją krwią. Jak zwykła polska gospodyni ugotuje zupę i postawi na stół, jak możemy ją ucieszyć? Że zjemy ze smakiem tę zupę, że się obliżemy, a ona będzie kwitła, że to, co zrobiła, jest smaczne, jest dla kogoś dobre. Ktoś z tego skorzystał. Wybaczcie, prozaiczny przykład, ale jeżeli pomyślimy, że Syn Boży zrealizował odwieczny plan zbawienia, przyszedł, stał się barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, wyjednał nam zbawienie i mówi: przyjdź i weź i skorzystaj. To jak możemy go bardziej ucieszyć, jak właśnie w ten sposób, że z tego skorzystamy? Jak możesz dzisiaj ucieszyć Pana, że zaczniesz zabiegać o sprawy Królestwa Bożego, że będziesz miał w sercu to, co było w Jego sercu, gdy chodził po tej ziemi i mówił wciąż o Królestwie i mówił, że On daje swoje Królestwo swoim uczniom, że się poświęcisz Bogu, że te dni, które Ci zostały na tym świecie, nie będziesz już zużywał, przeznaczał na to, żeby szukać rozrywki, przyjemności dla siebie. Ciągle będziesz chodził tylko, co by tu lepszego zjeść, gdzie tu by się zabawić, jakiej muzy posłuchać, gdzie tam pojechać, gdzie co zwiedzić. Nie będziesz tego miał tylko w głowie, tylko będziesz miał w sercu to, żeby moje siły, moje dni, mój czas, wszystko to, co posiadam, zaczęło lepiej służyć Bogu. Nie mówię, że nie służy, ale żeby lepiej służyć Panu, żeby do końca Mu służyć. Jak mogło dojść do tego, że kiedyś jeden z 12, Judasz, ucieszył przeciwników Pana Jezusa? To mi przez głowę przejść nie chce. Jak mogło do tego dojść? Nie jakiś tam, ale jeden z 12 mógł się zachować inaczej. Miał wszystko, żeby się zachować inaczej. A jednak go zdradził, a jednak polazł tam do przeciwników i tam się zaczął układać i sprzedał swojego mistrza za 30 srebrników. Kogo ty dzisiaj ucieszysz? Jesteśmy tutaj zebrani w gronie, śmiem ufać, że w gronie uczniów Jezusa, że wszyscy zaliczamy się do grona uczniów Jezusa, że wszyscy, gdybyśmy mieli jakoś się przedstawić, to byśmy powiedzieli: Marian, uczeń Jezusa. Jak ty postąpisz? Kogo dzisiaj ty chcesz ucieszyć? Rzecz nie w tym, żeby kogokolwiek ucieszyć. Rzecz nie w tym, żeby tak się zachować, żeby ktoś w swoim otoczeniu się uśmiechnął i się ucieszył. To nie o to chodzi. Bo niektórych bardzo łatwo ucieszyć. Wystarczy napić się z nimi i już się ucieszą. Opowiedzieć głupi dowcip i już się ucieszą. Nagadać na władzę i już będą zadowoleni. Nie trzeba wiele, żeby niektórych ucieszyć z naszego środowiska, nawet naszych domowników. Są ludzie, którzy ucieszą się, że chociaż tu dzisiaj jesteś, nic z sobą nie zrobisz. Pójdziesz taki, jaki przyszedłeś. Oni nawet trochę drżą w sercu, żebyś czasem tu dzisiaj nie zrobił czegoś, co by ucieszyło Jezusa. Oni się nie ucieszą, jak zrobisz coś, co ucieszy Jezusa. Oni woleliby, żebyś nic ze sobą nie zrobił, bo może razem z tobą grzeszą. I gdybyś wrócił do domu i powiedział, że ty już od dzisiaj nie będziesz grzeszył, już tego nie będziesz robił, to ich zasmuci. To oni się nawet może rozzłoszczą na ciebie. Oni się ucieszą, że nic nie zrobisz dzisiaj, bo może twój grzech uspokaja ich sumienie. Mają jakieś wyrzuty sumienia, ale jak widzą, że ten uczeń Jezusa, co chodzi na Olszynkę, na nabożeństwa, on też tak samo klnie, tak samo podciąga, tak samo tam różne rzeczy mówi, robi, to ich trochę uspokaja. Mówi, no to jest źle. Tam oni mają napisane nowe życie. Jak nowe życie tak wygląda, to spoko. To ja się nie muszę tak przejmować. Oni wyczuwają, że jeśli całym sercem zwróciłby się do Pana, to miałoby też wpływ na nich, a oni nie chcą żadnych zmian. Im nie zależy na żadnych zmianach. Wolą, żeby było dalej po staremu, tak jak jest. Ale jeśli będzie tak, jak jest, uwaga, to zasmuci Pana. To zasmuci Jezusa, naszego Zbawiciela. Jezus w czasie ostatniej Paschy, tuż przed ustanowieniem Wieczerzy Pańskiej, powiedział: jeden z was mnie wyda. Wywołał przez to w każdym z jego uczniów pytanie o stan własnej duszy, o swój osobisty stosunek do Pana Jezusa, bo oni zaczęli wtedy pojękiwać. Chyba nie ja, Panie, chyba nie ja, Panie. Czyli się zastanawiać, burza mózgów, czy czasem nie robię czegoś, co może być odebrane przez mistrza, że ja go zdradzam, wydaję. I skoro Jezus tak zrobił z uczniami przed wieczerzą, to ja też dzisiaj to samo chcę zrobić z nami. I słowami starej pieśni zapytać, jak Jezusa swego kochasz? Jak? Kiedy w sercu twym miłości brak? Jakim światłem jest tu życie twe, jeśli serce twe do świata lgnie? Kogo twoje zachowanie dzisiaj ucieszy? Czy sprawisz przyjemność Panu, czy temu światu? I chciałbym was dzisiaj zachęcić, wezwać do wspólnej modlitwy. Modlitwy odpowiedzialnej, modlitwy pod wpływem tego słowa, tego pytania, kogo ty dzisiaj ucieszysz? Kogo chcesz ucieszyć? Komu chcesz sprawić radość? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przed Panem w tej modlitwie wypowiedzieli, że nie chcemy dłużej sprawiać przyjemności temu światu, ludziom tego świata. Nie na tym nam zależy, ale że zależy nam na tym, aby swoim zachowaniem, swoim wyznaniem, zmianą w swoim życiu, decyzją podjętą, ucieszyć Pana Jezusa, który tu jest w Duchu Świętym i przygląda się każdemu z nas. I ma wgląd w naszą duszę i wie, o czym myślimy. Ba, wie dokładnie, jakie jest nasze życie. Wie nawet, co jutro zrobimy, co dzisiaj po południu zrobimy. On wszystko wie. Niech by się ucieszył. Niech by Pan, który przypatruje się nam dzisiaj, ucieszył się tym, co mu powiesz teraz w tej modlitwie. Proponuję, żebyśmy wspólnie razem, churalnie powiedzieli Panu Jezusowi, że chcemy tak żyć i takie decyzje podejmować i takie zmiany dokonać w naszym życiu, które go ucieszą. My w duchu wyczuwamy, co Jezusa ucieszy. My z Biblii wiemy, co Jezusa cieszy. Ale tu trzeba podjąć decyzję. Trzeba się wzdrygnąć nad Judaszem, jednym z uczniów, który zrobił taką rzecz, która ucieszyła zaciekłych wrogów Jezusa. Jak można Panu Jezusowi było to zrobić? Jak można dzisiaj Panu Jezusowi to robić, że idziemy do tych, którzy są przeciwnikami Jezusa, którzy wyśmiewają Jezusa i się tam mizdrzymy do nich i spijamy to, co oni tam produkują? Jak można łasić się do tego świata? Jak można zabiegać o względy tego świata? Ich to cieszy, ale Pana Jezusa to smuci. Podnieśmy razem głos i wyraźmy pragnienie, szczere pragnienie, że chcemy Jezusa ucieszyć, że chcemy robić dzień po dniu to, co będzie Jezusa cieszyć, że będziemy sprawiać Mu radość, przyjemność, bo On jest tego godzien. Panie Jezu, uniżam się dzisiaj przed Tobą, razem z braćmi i siostrami, razem z tutaj zebranymi osobami.
I gdy myślę o Judaszu, o tym, co on Tobie zrobił, jak się zachował, to aż mi ciarki przechodzą przez plecy, żeby mogło się nie coś takiego zdarzyć, że ja miałbym tak samo postąpić i dać uciechę dla ludzi, którzy są przeciwni Tobie, którzy Cię lekceważą, którzy by chcieli, żeby Twoje imię zniknęło z tego świata. Panie, z całym sercem się do Ciebie zwracam dzisiaj, wierząc, że Tu jesteś, że nas słyszysz, że chociaż Cię nie widzimy, to jesteś tutaj obecny i mówię Ci, Panie Jezu, nie chcę zadowalać tego świata, nie chcę szukać względu w tym świecie, nie chcę przyjaźni tego świata, chcę przyjaźnić z Tobą, chcę być wierny Tobie, chcę robić wszystko w moim życiu, co będzie sprawiać Ci przyjemność. Chcę, Panie, żeby Ty patrzysz na mnie, żebyś się ucieszył, że takie zmiany we mnie widzisz, że takie pragnienie we mnie widzisz, żebyś miał przyjemność i radość z tego, że Ty oddałeś za mnie życie, a ja doceniam to, co dla mnie zrobiłeś i kocham Ciebie ponad wszystko i trzymam się Ciebie i nigdy nie chcę zadowalać tych, którzy są przeciwko Tobie. Nie chcę trzymać z tym światem. Chcę z Tobą trzymać i z Twoimi dziećmi. I o to samo modlę się na braci i sióstr, na moich przyjaciół, z którymi tu dzisiaj jestem. Modlę się, abyśmy, Panie, takimi ludźmi byli, którzy z głęboką refleksją w sercu chodzą po tej ziemi i potrafią odróżnić tych, których trzeba ucieszyć od tych, których nie należy ucieszyć, którym nie należy dawać żadnego powodu do radości. Panie, modlę się o to, byś czynił z nas ludzi, którzy zawsze robią to, co jest miłe w Twoich oczach. I w każdym uczynku zyskują upodobanie u Ciebie. Niech się tak dzieje. Niech tak się stanie z każdym z nas, żebyśmy dzisiaj, wychodząc z tego nabożeństwa, w wyniku tego naszego spotkania, pobytu tutaj, rozważania Twojego Słowa, mieli w sercu to pragnienie, że będziemy dbać o to, aby Tobie sprawiać radość, a nie świat. Amen.
tym, czy jest nawet potrzeba mówić, jak ważna jest Wieczerza Pańska, co ona oznacza. Niedawno mieliśmy Wielki Piątek i pastor miał to takie słowo, które myślę, że wielu z nas poruszyło, które mówiło o głębi tej symboliki, tego, co oznaczają kielich, co tak naprawdę znaczyło to, co Jezus uczynił, co my wspominaliśmy właśnie w Wielki Piątek w szczególny sposób. I niewiele czasu minęło od Wielkiego Piątku i ja się cieszę, że znów mamy ten przywilej, bo taki mamy zwyczaj, żeby w pierwszą niedzielę miesiąca przystępować razem do stołu Pańskiego. I też na stronie nawet zborowej umieściliśmy taki wpis, gdzie zachęcaliśmy właśnie do tego, żeby przygotować się, żeby uczestniczyć dzisiaj w wieczerzy, bo rzeczywiście trzeba nam traktować to poważnie, najpoważniej na świecie. I tam wzywamy, żeby razem być przy łamaniu chleba, przy stole Pańskim. I zapraszaliśmy do godnego picia z kielicha Pańskiego. I ja dzisiaj o symbolice nie będę mówił, bo niedawno o tym słyszeliśmy, ale zanim przystąpimy do wieczerzy, chciałbym, abyśmy na chwilę pochylili się właśnie nad kwestią, co to znaczy godnie przystępować do stołu Pańskiego. Bo czytamy w pierwszym liście do Koryntian, dzisiaj też odczytam zaraz później ten fragment, kiedy będziemy przystępować, ale to jest w 11 rozdziale, czytamy tam słowa: dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. W przekładzie Biblii dosłownej jest napisane: niech więc człowiek samego siebie poddaje próbie i w ten sposób niech je z tego chleba i pije z tego kielicha. I posłuszny temu wezwaniu zrobiłem sobie taki szczery przegląd swojego życia, swojej osoby. Moi najbliżsi najlepiej wiedzą, osoby, które ze mną współpracowały, jak wiele wciąż mi brakuje do tego, żeby była ta miłość, o której śpiewamy, to, o czym mówimy, żeby to było tak w pełni widoczne we mnie, ile jest jakiejś małostkowości, zapiekłości. I biję się w pierś, przyglądając się swojemu życiu, czy jestem godny, żeby przystępować do wieczerzy. Wstyd się przyznać, że wciąż tyle rzeczy pojawia się. Czy coś, co już myślałem, że dawno jest za mną, od czasu do czasu, chwilę człowiek się nie obejrzy i powraca do naszego życia. Myślę, że nie jestem odosobniony w tym doświadczeniu, jak tak wam zajrzę w oczy, że kiedy się przyglądamy, wstyd nam, że pewne rzeczy wciąż wracają. I oczywiście moglibyśmy się bronić, ja mógłbym się bronić, przecież nie jestem takim złym człowiekiem. Gdyby nie podwyższone standardy Pisma Świętego, to bym powiedział, że jestem bardzo dobrym człowiekiem, bo przecież nie krzywdzę nikogo na co dzień. Przecież jestem uczciwy, staram się, miły dla ludzi, na ile mogę, ile potrafię. Ale to nie o to chodzi, żeby się bronić, żeby szukać wymówek. Zatem, czy ktoś jest godny, żeby przystępować do stołu Pańskiego, jeżeli tak wejrzymy w nasze życie? To nie chodzi o naszą godność, bo nie ma takiej osoby, która by nie zgrzeszyła i która chce wierzyć, że są osoby, które już nigdy nie wracają do grzechu, ale jak znam siebie i znam wielu z nas, pewne rzeczy wracają. Więc o co chodzi? List do Kolosan, 2 rozdział, 12 wersetu mówi tak: wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. To mówi Słowo Boże. I dlatego czytamy, niech każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Nie czytamy, niech każdy przyjrzy się sam sobie i niech się załamie sobą, spuści głowę i wyjdzie zawstydzony. Czytamy, że mamy przyjrzeć się sobie, a potem sięgać po chleb i brać do rąk kielich. To przyjrzenie się samemu sobie ma nam przypominać o tym, żebyśmy nie nosili głowy zbyt wysoko, żebyśmy nie myśleli o sobie zbyt dobrze, abyśmy mieli świadomość, że wciąż potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Jego mocy, Jego krwi w naszym życiu, żebyśmy mieli świadomość, że to, co dobrego się dzieje w naszych domach, w pracy, w rodzinach, to jest owoc posłuszeństwa słowu i błogosławieństwa i łaski Bożej, a nie to, że ja tak świetnie prowadzę swoją rodzinę, nie to, że ja jestem takim mądrym, dobrym pracownikiem, żebyśmy mamy się przyglądać sobie, żeby mieć świadomość, że my nie dociągamy i żebyśmy wracali do Chrystusa. I dzisiaj mamy cudowną okazję, żeby znów wejrzeć w siebie, żeby się opamiętać, żeby się ukorzyć. Tak jak słuchaliśmy kazania dzisiaj, tak jak rozważając różne historie ze Słowa Bożego, z Ewangelii, mamy przyglądać się sobie, żeby się ukorzyć, żeby mieć świadomość, kim jesteśmy, jak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Tak samo przystępując do wieczerzy, mamy przystępować godnie, ale to dlatego mamy się przyglądać sobie, żeby mieć świadomość, że ta godność, ona nie jest z nas, ale z łaski możemy być oczyszczeni, możemy stanąć sprawiedliwi przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. I to jest niezwykłe. To, co będziemy czynić, przypomina nam o Nowym Przymierzu. I ono jest dostępne dla każdego, jak czytamy w Słowie Bożym. Ale to nie jest tak, że każdy z tego korzysta. Ono jest dostępne dla każdego, kto przyjrzy się sam sobie, a potem w sposób godny sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Bo choć czytamy w Słowie Bożym, w pierwszym liście do Tymoteusza, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, to wiemy, że tak nie będzie. On pragnie tego dla człowieka. On pragnie dobra dla człowieka. On ma niezwykłą wiedzę. Ale Bóg dał też człowiekowi wolną wolę. I to jest nasza decyzja. Czy my z tego skorzystamy, czy my odpowiadamy. Bóg nikogo na siłę nie będzie brał do nieba, bo On chciałby, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy, więc wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, czy dzisiaj żyją, jak, czy odrzucają Boga, to nie mają wyboru. My mamy wybór. I ja niestety jestem przeświadczony na podstawie Słowa Bożego, tak jak je rozumiem, że nie wszyscy będą zbawieni. Nie potrafię inaczej tego rozumieć. Bo czy inaczej Jezus by wzywał nas do czujności, do zachowania wiary? Czy w tym fragmencie byśmy czytali, że mamy przyjrzeć się sami sobie? Jeżeli to by nie miało znaczenia, ja wierzę, że musimy przyjrzeć się sami sobie. Ale jak prawdą jest, że nie powinniśmy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, jeśli nie znaleźliśmy czasu, aby przyjrzeć się samemu sobie, to chciałbym dzisiaj to podkreślić, że też nie powinniśmy nie przystępować do Wieczerzy Pańskiej, jeżeli znaleźliśmy czas, żeby wejrzeć w siebie. I teraz jeszcze mamy chwilę, jeszcze jest czas. Będziemy się modlić, bracia będą roznosić chleb i wino. Zanim przyjdą, przyglądajmy się. Ci, co są z tyłu, mają trochę łatwiej, mają więcej czasu, żeby jeszcze przyjrzeć się, jeżeli wcześniej nie znaleźliśmy czasu na to. Ale nie zniechęcajmy się, nie spuszczajmy głowy w dół, że może za miesiąc. Kto wie, czy będzie czas za miesiąc? Kto wie? My mamy wieczerzę ustanowioną i my to powtarzamy, aż Jezus przyjdzie. W ten sposób świadczymy też, że wierzymy, że On przyjdzie. Więc zachęcam nas, żebyśmy wejrzeli w siebie I potem sięgali po chleb i po wino, żeby to wejrzenie w siebie, to, żeby nam uzmysłowiło, jak bardzo potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Jego mocy w naszym życiu. W minionym tygodniu czytałem Psalm 119 i szczególnie dotknął mnie jeden werset. Wiele wersetów mnie dotknęło, wiele wersetów tam jest, ale szczególnie dotknął mnie ostatni werset tego psalmu. Czytamy tam. Chociaż zabłądziłem jak zagubiona owca, odszukaj swego sługę, gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. Psalmista naprawdę rozpisuje się. Ci, co czytają Biblię, wiedzą, że tutaj się rozpisał psalmista. Rozpisuje się o tym, jak wielkie znaczenie ma dla niego Słowo Boże. Pewnie nie w takiej formie, jak my dzisiaj mamy, ale właśnie jak rozważa i dniem, i nocą, jak ceni, jak przestrzega tego Słowa. Żeby nie być gołosłownym, chociażby werset 139. Trawi mnie moja żarliwość, gdy widzę, że moi nieprzyjaciele zapominają o Twoim Słowie. Twa obietnica sprawdza się dokładnie, dlatego Twój sługa ją kocha. To jest człowiek, który kocha Słowo Boże. Psalm, werset 167. Z całej duszy przestrzegam Twoich postanowień. Darzę je głęboką miłością. Przestrzegam Twych rozstrzygnięć i Twych postanowień, gdyż wszystkie moje drogi są Ci znane. Mógłbym wiele cytować. Moglibyśmy cały psalm przeczytać. 15 minut by nam zajęło. Gdzie widzimy, że ten psalmista jest rozkochany w Słowie Bożym. Jednak, jak widzimy z ostatniego wersetu, wskazywałoby na to, że zdarzyło mu się gdzieś pobłądzić. Mimo to gdzieś się potknął. Gdzieś się zgubił. Mimo tego, że znał i cenił sobie Słowo Boże. Ale właśnie dlatego, że tak bardzo je cenił, właśnie dlatego, że je znał i nie zapominał o przykazaniach, on mógł zawołać. Chociaż zabłądziłem jak zagubiona owca, odszukaj swego sługę, gdyż nie zapomniałem o Twoich przykazaniach. Jak jest z Tobą dzisiaj? Jak jest z nami? Udział Wieczerzy Pańskiej jest wyrazem miłości do Jezusa i naszej zależności od Boga. Ale może być też Twoim szczerym wołaniem. Chociaż zabłądziłem, jak zgubiona owca, kocham Twoje Słowo, Twoje przykazania, noszę je w sercu. Wejrzałem w siebie, potrzebuję Cię, Jezu. Pragnę tej społeczności, nie chcę wypadać z nowego przymierza. Potrzebuję, dlatego będę sięgał po chleb i po wino. Będę modlił się, będę wyznawał swoje grzechy. Ale pamiętamy, Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go na krzyżu. To jest nasza nadzieja. A kiedy przybił go na krzyżu, to czytamy, powstanie proszę, czytamy w Słowie Bożym. Paweł opisuje to, że tej nocy, tak jak to przyjął, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i złożył dziękczynienie. I to teraz też chcemy uczynić. Przyłączmy się do modlitwy, bracie Kuby.
Panie Jezu, dziękuję Tobie za tą chwilę, za to, że zabiegani w tym świecie, Panie, w tysiącu różnych spraw, które tak naprawdę niekoniecznie są potrzebne, zaplątani w to życie codzienne, Panie, możemy się zatrzymać i spojrzeć na tą najprawdziwszą rzeczywistość, którą Ty jesteś, Panie. Wejrzeć w siebie. Dziękuję Tobie, Panie, że tyle razy z łaski Twojej, Panie, ja mogłem przystępować do wieczerzy, Panie, niekoniecznie będąc godny tego, żeby przystępować, Panie, niekoniecznie będąc przygotowany, tak jak powinienem być, Panie, niekoniecznie miał czyste serce. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, za miłosierdzie, Panie. Dziękuję Tobie bardzo, Panie, za to, że możemy teraz wspominać też Twoją śmierć męczeńską, Panie, Twoje ciało umęczone, poranione, zawieszone na krzyżu, Panie, a przez to w rzeczywistości duchowej nasze grzechy zostały nam, Panie, odpuszczone. I modlę się, żebyśmy tą dla wielu ludzi teorię wiary, Panie, mogli przekuć w rzeczywistość naszego życia, Panie, żebyśmy mogli wrosnąć w podobieństwo Twojej śmierci, Panie, abyśmy mogli potem też królować z Tobą na wieki, Panie. Modlę się, żebyśmy tak wrośli, Panie, aby nic nas nie wyrwało, aby każdy dzień, Panie, był pogłębieniem tego, żeby te korzenie coraz głębiej w podobieństwie Twojej śmierci w naszym życiu, Panie, się urzeczywistniały. Pobłogosław, Panie, proszę ten chleb. Amen.
Amen. Czytamy, że następnie Jezus wziął, złamał chleb i powiedział: to jest ciało moje, to czyńcie na moją pamiątkę. Czytamy też dalej w Słowie Bożym o tym, że kiedy było po wieczerzy, Jezus wziął kielich i też złożył dziękczynienie.
Wszechmocny Boże, dziękuję Ci za dar życia, za to, że posłałeś swojego Syna, by stał się pojednaniem dla nas, by Jego krew miała nas oczyszczać, żeby mogło być dla nas dzisiaj nadzieją życia i takiego funkcjonowania na co dzień, bez strachu, bez jakiejś takiej odłączania od Ciebie. Dziękuję Ci za to, że możemy dzisiaj przypominać to sobie kolejny raz, tak żeby nie przechodzić obojętnie obok tego, ale pamiętać, że to jest dostępne dla nas, dla każdego. Bądź Panie wywyższony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Jezus oświadczył później: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Tak mówi Słowo Boże. Osoby, które nie są gotowe, żeby przystępować do wieczerzy, prosimy, żeby usiadły, żeby bracia wiedzieli, do kogo podejść. I teraz mamy też, kiedy będzie roznoszone chleb i wino, czas, żeby się modlić, też indywidualnie, ale patrzmy do siebie, jak wygląda nasze życie, sięgajmy z bojaźnią też, bo to jest wielka rzecz, najważniejsza rzecz. Thank you. Nasze nabożeństwo jest zakończone. Do zobaczenia u góry na kawie. Z kim się nie zobaczę na kawie, to do zobaczenia w środę. Kto może na nabożeństwie, zaczynamy list do Tymoteusza rozważać. A zresztą, jak się nie zobaczę, to do zobaczenia w niedzielę. Z Panem Bogiem.